deszczu, gdy sucha jest, jak struchlałe małe dziecko. Utulenia chcę, do ciebie duchu wołam, tak bardzo chcę.
Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Pana Boga, początek i cel wszystkich rzeczy. Bez tej zdolności człowiek nie mógłby przyjąć objawienia Bożego. Człowiek posiada tę zdolność, ponieważ jest stworzony na obraz Boży. Nie potrafimy, można powiedzieć, dostrzec Pana Boga naszym wzrokiem, ponieważ jest On duchem. Jako istota duchowa pozostaje dla nas niewidzialna. Z tego względu rodzą się bardzo ważne też pytania dotyczące możliwości poznania naszego Pana i Stwórcy. Jakie drogi prowadzą do poznania? Wielu ludzi, też może niewierzących czy obojętnych, religijnych uważa, że nie można wierzyć w kogoś, kto pozostaje niewidzialny, nierozpoznawalny. Wątpliwości dotyczące poznania Stwórcy pojawiają się także w sercach ludzi wierzących. O tym, kim jest Bóg, opowiada nam Pismo Święte. Nie jest to jedyna droga poznania Pana zastępów. Stwórca objawia się także w doskonałości i pięknie swoich dzieł. Twarz człowieka, powiemy niebo pełne gwiazd, zmiana pór roku czy narodziny dziecka, to ślady obecności Boga pośród nas. W katechizmie czytaliśmy, Święta Matka Kościół utrzymuje, naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy. Przekonanie o możliwości takiego naturalnego poznania Stwórcy spotykamy już w Księdze Mądrości. W 13 rozdziale czytamy: głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. Szukając nieraz argumentów na istnienie Pana Boga, można więc wziąć za punkt wyjścia porządek i piękno świata. Przykładem tego może być taka teoria tak zwana wielkiego wybuchu, jakaś eksplozja ileś miliardów lat temu. Zapoczątkowała ona trwający do dzisiaj proces rozszerzania się wszechświata. Jest to wyraźny znak, że świat miał początek. Jak wierzymy, ten początek jest w jego Stwórcy. Gdy szukamy, potrzebujemy argumentów na istnienie Boga, można też wziąć za punkt wyjścia człowieka. I nasze, czy jego, człowieka, otwartość na dobro, na dążenie do szczęścia, też na wrażliwość o prawdę. Tu gdybyśmy, prawda, sięgnęli do encykliki Veritatis Splendor, no to widzielibyśmy całą tą rzeczywistość, chociażby ta przytoczona rozmowa Pana Jezusa z bogatym młodzieńcem, gdzie werset po wersecie jest, można by, rozważany. Ojciec Święty Jan Paweł II rozważa, poddaje nam pod rozwagę w tej encyklice Blask Prawdy. A oto przyszedł do niego pewien człowiek. Co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? I tutaj słyszy: jeden jest tylko dobry, Bóg, Stwórca. Jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowaj przykazania. Jeśli chcesz być doskonały, tak też co masz czynić, jak masz żyć, te odpowiedzi daje Jezus w rozmowie z młodzieńcem. To pozwala nam też rozumieć, jakie są warunki chociażby tego właśnie moralnego wzrostu człowieka powołanego do doskonałości. Doskonałość domaga się też dojrzałości w darze i z siebie, o której, do której powołana jest też ludzka wolność, bo tutaj ten kontekst też wolności człowieka, żeby nie żyć według ciała, bo wtedy odczuwa się ten Boży ciężar, prawda? Ale postępuj według ducha. Kto zaś ożywia miłość, właśnie postępuje w ten sposób. Ojciec Święty mówi, pragnie służyć innym, też znajduje w prawie Bożym pierwszeństwo, taką niezastąpioną drogę czynnego okazywania miłości dobrowolnie wybranej, przeżywanej. Przyjdź i chodź za mną. To u Boga jest wszystko możliwe i to objawianie się Boga, bo ja jestem z wami aż do skończenia świata. Więc możemy to też wyprowadzać z tego, kim jest człowiek, który pyta o prawdę, o sens, o cel. Szukając odpowiedzi na tego rodzaju pytania, szuka czegoś najgłębszego. co stanowiłoby fundament wszystkich rzeczy. Należy też zauważyć, że prawda narzuca się nam jako kryterium sądów, jako miara, której nie my jesteśmy twórcami. Prawda nas ocenia, podczas gdy my nie oceniamy prawdy. Ona nas przekracza i obowiązuje dla siebie samej. Tego rodzaju podporządkowanie prawdzie mówi nam, że jej źródłem może być tylko Pan Bóg, który nadaje jej absolutny charakter. Też przyroda i osoba ludzka dostarczają nam, popatrzmy, swojego rodzaju dowodów na istnienie Stwórcy. Nie chodzi tu o dowody w znaczeniu na przykład jakiś matematyczny czy lub sąd, ale o spójne, przekonujące argumenty, które pozwalają nam osiągnąć prawdziwą pewność. O tym też już mówiliśmy chwilę wcześniej. Argumenty te nie są tak skuteczne, że mogą zmusić człowieka niewierzącego do uznania Pana Boga, podczas gdy dla osób wierzących mają one wartość swego rodzaju potwierdzenia własnych przekonań. Dla niewierzących są szansą, którą warto potraktować poważnie, aby rozpocząć poznawanie Stwórcy. Są także tarczą przeciw atakom ludzi niewierzących. Pokazują, że podczas gdy ateizm nie dysponuje żadnymi dowodami, religia jest, tak moglibyśmy powiedzieć, uzbrojona w solidne argumenty dla potwierdzenia prawd. Czy zatem potrafię zadziwić się? Możemy stawiać sobie pytanie pięknym ogromem otaczającego mnie świata, odkryć w nim Stwórcę. Czy dostrzegam też, że za każdym ludzkim dążeniem do prawdy i sensu stoi ostatecznie Pan Bóg? Czy ja sam w najbliższych umiem być przekonującym argumentem za jego istnieniem? To chociażby, gdybyśmy sięgnęli do nauczania świętego Pawła, który mówi o tych możliwościach rozumowego poznania Boga, tutaj o tych początkach gminy chrześcijańskiej, gminy w Rzymie, mówił święty Paweł, gdzieś wielokrotnie o tym przekonywał. Też ta rzeczywistość grzechu, czy tej rany, która została zadana ludzkiemu poznaniu Boga przez grzech, no pisze ojciec święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, do niej wiara, rozum i wiara, też do niej moglibyśmy się odnosić. Tak pisze według apostoła: na mocy pierwotnego zamysłu stwórczego rozum miał być wyposażony w zdolność swobodnego przekraczania granic doświadczenia zmysłowego i docierania do najgłębszego źródła wszystkiego, właśnie do Stwórcy. Więc tu to pragnienie poznania Boga to ta rzeczywistość, której też tak naprawdę człowiek bardzo pragnie, potrzebuje. Cel wskazania na istnienie Boga, to rozeznanie dróg poznania, no to tak jak mówiliśmy, chociażby piękno harmonii stworzenia świata, człowiek i jego pragnienie przekraczania świata materialnego. Tutaj mamy chociażby święty Anselm, też wyprowadza swój dowód, mówi tak: istnieje w języku pojęcie Bóg. Cechą desygnatu pojęciu Bóg jest absolutna doskonałość. Jeśli zaś słowo oznacza byt doskonały, to temu bytowi nie może niczego brakować. Musi więc istnieć. I mówi tak: Bóg jest istotą najdoskonalszą. tym, od czego nic większego nie może być pomyślane. Jeśli teraz posiadamy pojęcie istoty najdoskonalszej, no to istnieje ona w naszej myśli. Ale czy istnieje tylko w naszej, czy również w rzeczywistości? Jeśli istota najdoskonalsza istnieje w rzeczywistości, to posiada własność, której pozbawiona byłaby istota najdoskonalsza istniejąca tylko w naszej myśli. Mianowicie własność istnienia rzeczywistego. Jest więc od niej o tę własność doskonalsza. Przeto istota najdoskonalsza, gdyby istniała tylko w myśli, nie byłaby najdoskonalsza. Byłaby więc czymś sprzecznym. Zatem istota najdoskonalsza nie może istnieć tylko w myśli, lecz musi istnieć w rzeczywistości. Wynika to z pojęcia Boga. No tak, od takiej strony dowodu takiego ontologicznego mówi wielki święty, ale też i twórca scholastyki. Czy tych pięć dróg poznania Boga, świętego Tomasza, zmienność, przyczynowość, przygodność świata, stopniowanie czy celowość. Święty Tomasz zasłynął jako wielki teolog, filozof, myśliciel. To on pokazuje nam właśnie tych pięć dróg. Jeśli coś się rusza, to ktoś musi to popchnąć, tak mówił. Ruch jest więc jedną z podstawowych cech istot żyjących, ale też świat nieożywiony podlega ruchowi. Czy to kamień rzucony ręką, czy spadająca z wysoka pod wpływem siły grawitacji, coś ten kamień popycha. Tak? Czy Ziemia porusza się po orbicie wokół Słońca, Słońce wokół centrum drogi mlecznej, a cały świat rozszerza się od momentu wielkiego wybuchu. Święty Tomasz uważał, że nie. Jeśli wszystko rusza się z powodu czegoś lub kogoś, co to coś wprawia w ruch, to i wszechświat ktoś w ruch musiał wprawić. To drugi ten pewnej przyczynowości, skoro wszystko ma swoją przyczynę, mówi, to musi być przyczyna powstania świata. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Mówimy często, i tak jest, już kiedyś Newton zauważył, że akcja wywołuje reakcję. I nie tylko w fizyce to prawo działa, ale także w naszych relacjach, oddziaływaniach, w myśleniu, w innych zjawiskach. I więc skoro tak, to świat podobnie musiał mieć jakiś bodziec, pierwszą przyczynę, z powodu której powstał. To mniej więcej to samo, co w pierwszym punkcie, ale troszeczkę nazwane inaczej. Jeśli świat istnieje, a wcale by nie musiał, to znaczy, że musi być coś niezbędnego, koniecznego. No to dość może trudne do zrozumienia, jeśli ludzie i rzeczy żyją lub pojawiają się, ale czasem przemijają, to oznacza, że mogą być lub może ich też nie być. Nie są stałe, nieprzemijalne. No to również w świecie nie istnieją rzeczy, które mogłyby istnieć. Dobrym tutaj to przykład. Więc mówi święty Tomasz, a skoro świat jednak istnieje, to znaczy, że scala go i spaja oraz tworzy coś lub ktoś, kto jest nieskończony, konieczny od początku świata. To ta trzecia droga. Kolejne, jeśli różne rzeczy są bardziej lub mniej doskonałe, to musi istnieć coś najdoskonalszego. Mówimy zawsze, znajdzie się ktoś lepszy. Tak, można powiedzieć, bije się kolejny rekord, ale to oznacza, że musi istnieć ktoś najdoskonalszy, musi istnieć Pan Bóg. Skoro potrafimy działać celowo, bo jesteśmy rozumni, to świat działający według określonych zasad porządku też musi być stworzony przez kogoś, kto myśli. Jeśli ludzie mamy inteligencję, mamy świadomość, no to dzięki temu możemy działać celowo, podejmować decyzje, porządkować swoją rzeczywistość. No skoro tak, to święty Tomasz wysunął wniosek, że musi nimi sterować ktoś, kto nadaje im cel działania. Ta piąta droga wskazuje to fakt takiego kierownictwa rzeczami w świecie. no, są jeszcze inne zakłady, ci wielcy, można powiedzieć, myśliciele, chociażby Pascal, mówiąc, stawiając na istnienie Boga, ryzykujemy niewiele, bo tylko jedno doczesne życie. Jeśli zaś okaże się, iż mamy rację, no to zyskujemy wieczne życie i szczęście. To świadectwa życia, o czym mówiliśmy też i sobie już, opierając się na nauce Kościoła, mówimy o tym, że człowiek może dojść do poznania Pana Boga, nawet bez wyraźnej znajomości objawienia przyniesionego przez Chrystusa. Jednak pytamy o możliwość poznania, czy to pytanie względnie doświadczenia Boga dla każdego człowieka. Tu decydują też pewne rozróżnienia tego naturalnego poznania Boga i poznania na fundamencie nadprzyrodzonym. Objawienia polega na podkreśleniu tego charakteru darmowości konkretnego w Jezusie Chrystusie dokonanego objawienia w stosunku do trwałej od chwili stworzenia obecności Boga w świecie. Człowiek dokonuje doświadczeń, zanim jeszcze potrafi poddać je refleksji, zanim potrafi powiedzieć, czym one są. Powiemy radość, obawa, wierność, miłość, zaufanie i wiele innych. I także to doświadczenie Boga jest przeżyciem, które dane jest każdemu człowiekowi. Nieraz trudności, jakie się z tym łączą, pochodzi stąd, że doświadczenie to z jednej strony jest bardziej pierwotne, bardziej niż do uniknięcia, niż jakiekolwiek rozumowanie, które na mocy jakiejś przyczynowości z błyskawicy o grzmocie, prawda, ze świata o jego stwórcy, o czym mówiliśmy. No ale jest takim w ten sposób, iż wniosek może pozostać nierozpoznawalny. W tym owym doświadczeniu Boga, Bóg jako przedmiot nie jest dany w sposób, który odpowiadałby też modelowi jakiegoś przedmiotu, który moglibyśmy tak poznać bezpośrednio. W doświadczeniu Boga ta dynamika duchowego podmiotu pojmuje siebie nie jak jakąś autonomiczną siłę podmiotu, ale jako siłę otwartą, prowadzącą. Więc ta rzeczywistość namysłu filozofów, teologów pokazuje nam też to, czego doświadczamy, czy czego możemy doświadczyć. W dziejach apostolskich ewangelista Łukasz opowiada, jak właśnie podczas jednej ze swoich podróży misyjnych Paweł przybył do Aten i podejmuje to niejako spór, przedstawia, poucza o Stwórcy. I apostoł ukazuje tutaj też prawdę, do której Kościół przywiązywał zawsze wielką wagę. Mówi, w głębi ludzkiego serca zostało zaszczepione pragnienie Boga i tęsknota za Nim. Przypomina o tym też chociażby liturgia. Niedawno przeżywaliśmy ją Wielkiego Piątku, kiedy zachęcając do modlitwy za niewierzących mówi: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię, doznali pokoju. Istnieje zatem droga, którą człowiek, jeśli chce, może przemierzyć. Jej zaczątek stanowi zdolność rozumu do tego, by wzniósł się ponad to, co przygodne, i poszybował w stronę nieskończoności. No, na różne sposoby, w różnych epokach człowiek dowiódł, że właśnie potrafi wypowiedzieć to wewnętrzne pragnienie. Tu moglibyśmy mówić też bo dziś mówimy kontekst nauczania Kościoła, o tym, nad czym dziś reflektujemy, poznanie Boga według nauczania Kościoła, ale to, co człowiek czyni, bo literatura, bo muzyka, malarstwo, wszelkie inne wytwory jego twórczej inteligencji stały się środkami wyrażenia niepokoju, który skłania go do nieustannych poszukiwań. Wszyscy ludzie pragną wiedzieć. Tym właściwym przedmiotem tego pragnienia jest prawda. Te poszukiwania są w nas. Jest zatem konieczne, aby wartości, które człowiek wybiera i do których dąży swoim życiem, były prawdziwe, ponieważ tylko dzięki prawdziwym wartościom może stawać się lepszy, rozwijać się w pełni swoją naturę. Człowiek nie znajduje prawdziwych wartości, zamykając się w sobie, czy opierając się tylko na tym, co skończone, ale otwierając się i poszukując, iż także w wymiarach transcendentnych wobec niego samego. Jest to, mówi Ojciec Święty, konieczny warunek, który każdy musi spełnić, aby stać się sobą i wzrastać jako osoba dorosła, jako osoba dojrzała. To w konsekwencji też i stanięcie człowieka w prawdzie. W konkretnych też warunkach historycznych, jak podpowiada katechizm, w jakich się znajduje człowiek, napotyka może wiele też trudności w poznaniu Boga za pomocą samego światła rozumu. Tak jak to podkreśla chociażby Ojciec Święty Pius XII, czytamy w encyklice Humani Generis: umysł ludzki zasadniczo mógłby o własnych siłach dojść do prawdziwego i pewnego poznania tak jedynego osobowego Boga, który przez swoją opatrzność czuwa nad światem i nim rządzi, jak i prawa naturalnego, które Stwórca wypisał w naszych duszach. Skuteczne i owocne wykorzystanie za pomocą rozumu tych wrodzonych zdolności natrafia jednak w praktyce na liczne przeszkody. Prawdy dotyczące Boga oraz relacji między Bogiem a ludźmi przekraczają w sposób absolutny porządek rzeczy podpadających pod zmysły. Nigdy powinny one wyrazić się w czynach i kształtować życie, wymagają od człowieka poświęcenia i wyrzeczenia się siebie. Rozum ludzki natomiast w poszukiwaniu takich prawd napotyka trudności wynikające z wpływu zmysłów i wyobraźni oraz ze złych skłonności spowodowanych przez grzech. Sprawia to, że w tych dziedzinach ludzie łatwo sugerują się błędem lub przynajmniej niepewnością w tym, czego nie chcą uznać za prawdę. Z tego powodu człowiek potrzebuje światła objawienia Bożego. Nie tylko wtedy, gdy chodzi o to, co przekracza możliwości jej zrozumienia, lecz także, by nawet prawdy religijne, prawdy moralne, które same przez się nie są nieodstępne rozumowi, w obecnym stanie rodzaju ludzkiego mogły być poznane przez wszystkich w sposób łatwy, zupełną pewnością i bez domieszki błędu. Dziękuję. Dziś temat poznanie Boga według nauczania Kościoła, punkty 36 do 38 w katechizmie Kościoła katolickiego.